Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish.
Fundusze polonijne to bardzo ważna sprawa. Rada Naczelna Polonii Australijskiej poinformowała nas o reformie Funduszu Wieczystego Polonii Australijskiej imienia generała Juliusza Kleberga oraz Funduszu imienia Ewy Malewicz. O szczegółach rozmawiam z prezes Rady Naczelnej Polonii Australijskiej, panią Małgorzatą Kwiatkowską. Łączymy się oczywiście telefonicznie. Dzień dobry, pani prezes.
Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry słuchaczom Radia SBS.
Poinformowaliście nas państwo o reformie, ale zanim może powiemy o aktualnej sytuacji, czyli o tej reformie, o końcowym rezultacie przekształcania Funduszu Wieczystego, może warto powiedzieć trochę o historii i genezie Funduszu Wieczystego. Kiedy powstał, kto go stworzył, w czyich był rękach, jak działał do tej pory i dlaczego postanowiliście zmienić jego strukturę.
Więc Fundusz Wieczysty Polonii Australijskiej został założony, zatwierdzony przez Radę Naczelną Polonii Australijskiej w latach 60. i zmieniał nazwę. Początkowo był to Fundusz Kultury Polskiej w Australii, zwany również Funduszem Millennium. W 64 roku został opracowany statut funduszu. A po śmierci wieloletniego prezesa Rady Naczelnej Polonii Australijskiej, generała Juliusza Kleberga, tragicznej śmierci, fundusz został nazwany Funduszem Wieczystym Polonii Australijskiej imienia Juliusza Kleberga. Fundusz był cały czas pod opieką Rady Naczelnej. Do tej pory opiekę nad nim sprawowało 7 administratorów tego funduszu, którzy byli wybierani na określoną kadencję, zatwierdzani przez prezydium. Fundusze były na koncie w banku w formie lokaty kapitału, gotówki i dystrybucja dotacji dla zorganizowanej Polonii w Australii, bo to tylko ci mogli korzystać i mogą nadal korzystać w nowej formie. Był zgodny z regulaminem Funduszu Wieczystego. Coroczne sprawozdanie finansowe Rady Naczelnej, do sprawozdania rocznego był włączony raport Funduszu Wieczystego przygotowany przez księgowego, potwierdzony przez audytora. Przyznawanie dotacji odbywało się 2 razy w roku, a wynik przyznanych dotacji był podawany w mediach polonijnych.
Pani prezes, kto otrzymywał te dotacje, kto mógł się starać? Bo na przykład wiemy o dotacjach czy funduszach Bluma, a jeśli chodzi o Fundusz Wieczysty?
Więc jedna z różnic między Funduszem Bluma, jeśli chodzi o przyznawanie dotacji, a Funduszem Wieczystym była taka, że Fundusz Bluma przyznawał dotacje dla osób Polonii australijskiej, które wykonywały pracę na terenie Australii i wnioski składane, projekty odpowiadały intencjom Bluma, bo on był fundatorem, czyli było to dla młodych, dla harcerzy, dla szkół w celu pielęgnowania, utrwalania polskich tradycji kulturalnych, języka polskiego, pomaganie emigrantom polskim, po prostu dla pomoc zespołom folklorystycznym. Różne były wnioski i projekty składane, a grupa doradców decydowała, komu przyznać jaką dotację. Jeśli chodzi o Fundusz Wieczysty Polonii Australijskiej, to jest to fundusz Rady Naczelnej, czyli zorganizowanej Polonii Australijskiej. W związku z tym dotacje mogli dostać i nadal będą mogły dostawać osoby, które organizacje, które bezpośrednio należą do Rady Naczelnej albo pośrednio. Pośrednio to znaczy, że należą na przykład do organizacji, która jest bezpośrednim członkiem Rady Naczelnej, na przykład do którejś z federacji stanowych, czy do harcerstwa, które jest również w Radzie Naczelnej, czy do Polarc Inc. należą. Te osoby mogą się ubiegać. Są również inne warunki do spełnienia. Nie przyznaje się dotacji organizacjom, które są biznesowymi w pewnym sensie, albo które są politycznymi. Jest szereg warunków, które trzeba spełnić, ale podstawowym warunkiem jest to, że trzeba być członkiem bezpośrednim lub pośrednim organizacji należącej do Rady Naczelnej.
Dziękuję za to wytłumaczenie. Proszę powiedzieć w takim razie o zmianach. Dlaczego zdecydowaliście się Państwo, Rada Naczelna Polonii Australijskiej, na dokonanie reformy funduszu?
Było to zrobione w trosce o zabezpieczenie przyszłości obecnych funduszy Rady Naczelnej oraz o jak najlepszą kwotę, którą można było wypracować do podziału. W ubiegłym roku delegaci 51. wjazdu Rady Naczelnej podjęli jednogłośną decyzję odnośnie Funduszu Wieczystego oraz Funduszu imienia Maledż, dwóch funduszy będących pod zarządem Rady Naczelnej. Zobligowali i upoważnili prezydium do podjęcia działań, które miały na celu zdeponowanie kapitału obydwu tych funduszy w Equity Trustees i utworzenie charytatywnego funduszu wieczystego, to znaczy takiego, którego kapitał będzie dofinansowywany corocznie, co najmniej o wysokość wskaźnika inflacji. Częścią składową...
Dofinansowany skąd? Ze składek organizacji?
Ten fundusz nie składa się ze składek organizacji, tylko to jest ze składek fundatorów, darczyńców i kogokolwiek, kto chce wesprzeć ten fundusz.
Rozumiem.
A jeśli chodzi o... Może ja przejdę dalej, bo to wyjaśnię później, na czym to polega.
Bardzo proszę.
Po prostu on będzie inwestowany tak, aby co roku wzrósł kapitał tego funduszu o wskaźnik inflacji, żeby ten fundusz nie zaniżał swojej wartości w następnych latach. Częścią składową tej decyzji było również to, że inwestycjami będzie kierowało Equity Trustees Limited według strategii inwestowania firmy, a zatem system rozdziału grantów będzie podobny do stosowanego w Fundacji imienia Stanisława Bluma. Podczas tego zjazdu utworzono również zespół doradców prezydium, w skład którego weszli członkowie Komitetu Administratorów Funduszu Wieczystego oraz osoby, które posiadają doświadczenie inwestycyjne, a nie są członkami prezydium Rady. Mianowicie panowie Ryszard Borysewicz z Nowej Południowej Walii, Robert Czenkowski z Nowej Południowej Walii i Andrzej Kozek oraz Włodzimierz Wnuk z Wiktorii. I ta decyzja była diametralną zmianą w dotychczasowej strategii inwestycyjnej funduszu, polegającej na tym, że do tej pory fundusz był lokowany w terminowych depozytach bankowych oraz stosowanej formy regularnego dowartościowywania tego kapitału ze względu na inflację, co w ostatnich latach było bardzo trudne, a w ostatnim roku praktycznie procent był znikomy. Delegaci wykazali, że przy obecnych wysokościach rocznego dochodu funduszu nie są w stanie zrekompensować inflacyjnej utraty wartości swojego kapitału i jednocześnie dochować obowiązku rozdziału części tego zysku inwestycyjnego pośród organizacji członkowskich. Bardzo trudno było utrzymać wartość swojego kapitału, przeznaczając część zysków na dofinansowanie.
Pani prezes, ja mam jedno pytanie, które na pewno ciekawi wszystkich ludzi. O jakich kwotach tu mówimy? Jakiej wysokości jest to fundusz?
No więc w tej chwili fundusz w momencie, kiedy był transferowany do Equity Trustees, posiadał kwotę 637 tysięcy dolarów plus fundusz Ewy Malewicz w wysokości 100 tysięcy, czyli razem przetransferowano ponad 737 tysięcy, teraz stare tydzień, dwa temu do Equity Trustees. Dokładnie 737 625 dolarów i 21 centów.
I teraz Equity będzie się zajmować tym funduszem. Jakie są plusy tego, tej decyzji, waszej
Equity
decyzji
Trustees
jako rady?
Jest. Dlaczego wybraliśmy tę firmę? Mamy bardzo dobre doświadczenie z dotychczasowym współpracą z Equity Trustee w przypadku Fundacji Bluma, która od funduszu Bluma, który od momentu jego powstania firma inwestycyjna w tej chwili operuje kwotą funduszu Bluma ponad, było to bodajże milion dolarów, teraz jest blisko 2,5 miliona dolarów. Firma ta jest liderem w tym segmencie inwestycyjnym na rynku australijskim, specjalizuje się w zarządzaniu charytatywnymi funduszami wieczystymi, które korzystają z istotnych ulg podatkowych. Ogólnie zarządza aktywami o wartości ponad 2,5 miliarda dolarów. Pozostaje pod kontrolą państwowych instytucji nadzorczych Australii, jak Urząd Podatkowy, APRA, czyli Australian Prudential Regulator Authority, ASIC. To gwarantuje respektowanie umów klient-firma i stanowi najlepszy z dostępnych sposobów zabezpieczenia kapitału. Charytatywne fundusze wieczyste stają się coraz bardziej popularne na mapie polonijnych funduszy w Australii. W ten sposób swój majątek również zabezpieczyła Fundacja imienia Zofii Respond Jaskiewicz. Jest to charytatywny fundusz inwestycyjny dla Pollard. Również Związek Młodzieży w Australii Zachodniej kwotę uzyskaną ze sprzedaży Pola Kopernika włączył jako część kapitału Fundacji Bluma. I po pierwsze, umocowanie funduszu w prawie australijskim, a jego kapitału na rynku inwestycyjnym, na którym operują profesjonaliści, minimalizuje zagrożenia wynikające z możliwości zaniku kapitału albo wręcz jego utraty. A po drugie, tak umocowany fundusz zwiększa swoją wiarygodność pośród potencjalnych darczyńców, dla których ważne jest, aby ich darowizny pracowały wieczyście, jak najwydajniej dla zorganizowanej Polonii w Australii i ciągle mogły wspierać szkoły, zespoły taneczne, teatry, kluby, pozwalać na dokumentację historii, a jednocześnie były zabezpieczone przez atrofią, czyli zanikiem tych funduszy.
Czy zakończyły się prace nad reformą?
Zakończyła się część formalna w formie umów czy uaktualnienia statutu, bo proces związany z transferem jest wielostopniowy i trwa wiele miesięcy, no rok to jest minimum. I możemy z satysfakcją poinformować, że fundusz jest już zarejestrowany pod nazwą PCCA Perpetual Fund, zaakceptowany przez Australijski Urząd Podatkowy i Australijski Urząd do Spraw Organizacji Charytatywnych działających nie dla zysku, Australian Charity Not For Profit Commission. I Equity Trustee jest oficjalnie powiernikiem tego funduszu i będzie zarządzać jego inwestycją. Został dokonany transfer pieniędzy na to konto, wspomniałam o tym wcześniej. Przypomnę, że na tym koncie PCCA Perpetual Fund, czyli Funduszu Wieczystego Rady Naczelnej Polonii Australijskiej, wpłynęło na początku października ponad 700 tysięcy dolarów, a dokładnie jest to kwota 737 625 dolarów i 21 centów. I na 52. zjeździe zostały zatwierdzone zmiany w statucie, które są formalnym zakończeniem procesu transformacji tego funduszu. Oczywiście były różnice zdań i poglądów na sprawę transformacji, ale trzeba uznać za sukces całej zorganizowanej Polonii Australijskiej, że mogliśmy to przeprowadzić. Przed nami sfinalizowanie tak zwanego handbook, czyli pomocniczego podręcznika z instrukcjami dla Equity Trustee i Komitetu Doradczego Funduszu oraz wybór członków pierwszego zespołu Komitetu Doradczego po jednej osobie z każdego stanu. A pierwsza runda procesu przyznawania dotacji rozpocznie się w lutym 2022 roku.
I jakiej wysokości są to, czy będą to dotacje? O jakich sumach mówimy?
Nie wiem, trudno mi powiedzieć, bo nie wiadomo, jaki będzie rynek inwestycyjny i jest to za wcześnie, żebym mogła coś na ten temat powiedzieć. Nie wiem, nie chciałabym rzucać żadnej kwoty, żeby kogoś nie rozczarować albo po prostu powiedzieć, że zbyt mało mówię. Nie, to jest za trudne do określenia w tej chwili.
Czyli pierwsze dotacje będą przyznawane w 2022 roku. Wspomniała Pani luty 2022 roku, tak?
Tak, dlatego że pierwszy okres zarabiania tych pieniędzy skończy się wraz z rokiem finansowym, czyli w czerwcu 2021. Ponieważ Polonia ma już dobrze pracujący fundusz imienia Bluma, gdzie proces promocji dorocznych dotacji rozpoczyna się w końcu sierpnia, a wysłanie przydzielonych funduszy zwykle w grudniu, będzie miała drugą możliwość w roku ubiegania się o dofinansowanie, bowiem proces promocji rozpocznie się w lutym, a otrzymanie dotacji będzie na przełomie maja-czerwca. Chcemy trzymać taki 6-miesięczny okres między przyznawaniem Fundacji Bluma a dotacji z Funduszu Wieczystego Polonii Odrzeń.
Podsumowując, jest to bardzo dobra wiadomość, że obecna Rada Naczelna Polonii Australijskiej podjęła zadanie reformy tego funduszu, dostosowując go do obecnych warunków finansowych w Australii.
No myślę, że tak. Chciałabym jeszcze powiedzieć parę słów o strukturze tego funduszu i jaka jest dobra wiadomość dla Polonii Australijskiej, bo jest ich kilka. Mianowicie ten fundusz jest PCCA Perpetual Fund, jest nazwą parasolową tego funduszu, w skład którego aktualnie wchodzą cztery podfundusze jak gdyby. I ustalono też wkład procentowy każdego z nich, bo według tego klucza będą później przekazywane kwoty na dotacje. I są to następujące. Oryginalny fundusz imienia generała Juliusza Kleberga, fundusz Janusza Franckiewicza, który Rada Naczelna otrzymała około 8 lat temu, fundusz Natalii Kułakowskiej oraz fundusz imienia Ewy Malewicz. Jak to będzie działać? To będzie działać tak, że każda organizacja, która będzie się ubiegać o dotacje, dostanie kwotę z jednego z tych czterech funduszy i będzie o tym powiadomiona. I będzie to jednocześnie promocja wieczystej pamięci o fundatorze, dlatego że nazwisko musi być wymienione przy otrzymaniu dotacji i dana organizacja, która otrzyma dotację, będzie miała obowiązek promowania tego w materiałach związanych z projektem, na który tę dotację dostała. Także to jest taka informacja, że zachowamy pamięć o największych fundatorach. A dlaczego to jest dobra wiadomość dla Polonii Australijskiej? Bo kapitał zorganizowanej Polonii Australijskiej zabezpieczony na wieczność. Odsetki będą większe niż bankowe, które w obecnej chwili praktycznie są znikome. Można do tego funduszu parasolowego dołączyć nowe fundusze pod warunkiem, że ich cele i intencje są zawarte w umowie, jak na przykład, że odsetki mają być przeznaczone na promocję języka polskiego, polską kulturę, historię, pomoc harcerzu. Jest to wszystko wymienione w umowie, która będzie opublikowana na witrynie Rady Naczelnej. Można wzbogacić których z tych istniejących funduszy. Po prostu możliwość jest dużo. Jeżeli chce się mieć, że tak powiem, podfundusz w tym, to nie będzie konieczności, żeby przechodzić przez cały proces indywidualnej fundacji, jaką myśmy przeszli, która jest i kosztowna, i czasochłonna, będzie można ten fundusz dołączyć jako kolejny fundusz do tego funduszu wieczystego Polonii Australijskiej. O dotację może się ubiegać każda organizacja będąca bezpośrednim lub pośrednim członkiem zorganizowanej Polonii Australijskiej. Jest organizacją niedochodową, niepolityczną, ma udokumentowane sprawy rejestracji, prowadzenia finansów i tak dalej. I to jest ważne, że nikt, kto włoży tam pieniądze jako kapitał, nie może tknąć tych pieniędzy. Te pieniądze są zabezpieczone na wieczność bez względu na okoliczności. A do rozdziału jest tylko kwota, którą powiernik, czyli Equity Trustees, przeznaczy na roczną dotację. I komitet doradców będzie ją rozdzielać według organizacji składających wnioski na jeden z celów zawartych w umowie. Więc zachęcam Państwa wszystkich, jeżeli ktokolwiek chciałby spieniężyć jakąś wartość polonijną i chciałby te pieniądze przeznaczyć na cele zorganizowanej Polonii Australijskiej, które są zawarte w umowie, to jest możliwość zrobienia tego.
Dziękuję bardzo za pełne, naprawdę bardzo dokładne wyjaśnienie reformy i celów Funduszu Wieczystego Polonii Australijskiej imienia generała Juliusza Kleberga oraz Funduszu imienia Ewy Malewicz. A tłumaczyła nam wszystkim te zasady prezes Rady Naczelnej Polonii Australijskiej, pani Małgorzata Kwiatkowska. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo pani redaktor i dziękuję słuchaczom.
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.